Pierwsza Księga Kronik, 16 rozdział. Mamy tutaj opis pierwszego nabożeństwa, gdy Dawid sprowadził Arkę do Jeruzalemu i ustawili ją pośrodku namiotu wzniesionego, aby tam gromadzić się, aby tam wielbić Boga. Jak wiecie, przez lata nie było świątyni w Jerozolimie, ale był namiot zgromadzenia. I w tym namiocie Izraelici wielbili Boga, gromadzili się wokół tego namiotu. W tym namiocie właśnie stała ta Arka i tam wielbili Boga. I czytamy w wierszu 7, że wtedy, w tym dniu, Dawid postanowił po raz pierwszy, aby Asaf i jego bracia chwalili Jahwe. I jak czytacie psalmy, to czasami zauważacie, że tam jest psalm Asafa. A więc tutaj mamy tego chórzystę, mamy tego kapłana, który prowadził kapłanów w uwielbianiu Boga Izraela. I mamy dalej zapisane słowa psalmu, pieśni, którą wielbili Boga. Wysławiajcie Jahwe, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie między narodami Jego sprawy, śpiewajcie Mu psalmy, rozmawiajcie o wszystkich Jego cudach, chlubcie się Jego świętym imieniem, niech się raduje serce szukających Jahwe. Szukajcie Jahwe i Jego mocy. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Przypominajcie sobie dzieła, które czynił, Jego cuda i wyroki Jego ust. Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę w tych słowach. Jego imię i Jego cuda. Czytając Stary Testament, widzimy wezwania, by chwalić imię Jahwe. Co rusz, szczególnie w psalmach, widzimy to wezwanie, by to imię było wzywane, aby wzywać imienia Jahwe, aby wywyższać imię Jahwe, aby śpiewać imieniu Jahwe. Przechodząc do Nowego Testamentu, widzimy jakąś zmianę, albo nie ma zmiany. Jest czy nie ma? No widzimy, że wszędzie jest imię Jezus, by wzywać imienia Pana Jezusa. I widzimy chrześcijan, którzy wzywają imienia Pana Jezusa. I każdy, kto wezwie imienia Pana Jezusa, obiecane ma zbawienie. Tak jak w Starym Przymierzu, ci, którzy wzywali imienia Jahwe, mieli obiecane zbawienie, mieli obiecany ratunek, mieli obiecane doświadczenie mocy, łaski, wielkości, wspaniałości Boga. Czy wraz z przyjściem Pana Jezusa imię Jahwe zostało odstawione na bok i Bóg Jahwe przestał być obiektem chwały Bożego ludu, a Jego miejsce zajął Jezus? Czy Bóg Jahwe jest nadal obiektem chwały w Jezusie? Czy Bóg Jahwe oddał swoją chwałę swojemu Synowi, czy też Bóg Jahwe jest chwalony w swoim Synu? Imię Jezus, Jeszua, jest imieniem, w którym Jahwe jest obecny. Kiedy mówimy Jezus, to jest oczywiście greckie, czy spolszczone greckie słowo tego hebrajskiego imienia Jeszua. W tym imieniu Jahwe zbawia. Jahwe jest nadal w centrum uwielbienia. W Jezusie Chrystusie Jahwe Bóg jest cały czas wielbiony, tak jak był. Kiedy wielbimy Syna, wielbimy Ojca i to uwielbienie ma miejsce w Jego duchu. A więc cały czas jest jeden Bóg wielbiony. czy to w Starym Testamencie objawiony jako Jahwe, czy w Nowym Testamencie objawiony w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Gdy więc czytamy te liczne wezwania w Starym Testamencie, w naszych polskich Bibliach często przetłumaczone jako Pan, chwalcie Pana, wywyższajcie Pana, wzywajcie imienia Pana, zamiast słowa Jahwe w wielu przekładach, tak to jest oddane, poza literackim przekładem czy innymi starszymi przekładami niektórymi, gdzie mamy to imię Jahwe w różnej formie też przetłumaczone. Cały czas mówimy o jednym Bogu, którego Jego lud czcił i nadal czci. W Starym Testamencie Jezus jest ukryty. W Nowym Testamencie Syn Boży jest objawiony. Ale cały czas czcimy tego samego Boga. Nasz Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Dalej czcimy tego samego Boga, który objawił się w Nowym Przymierzu w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie. Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. To nie znaczy, że Jahwe to Ojciec, a Jezus to Syn Jahwe. To imię Jahwe opisuje Boga, opisuje istotę Boga, tego, który wiecznie jest. I w Nowym Przymierzu widzimy Jezusa jako tego, który wiecznie jest, który na początku już był, nie powstał, nie zaistniał, ale na początku był, na początku było Słowo. Przez Niego wszystko się stało, co się stało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Jezusie Chrystusie, który jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam, widzimy Jahwe, którego imię jest Ja Jestem. Wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Jahwe jest Alfą i Omegą. O Jezusie Chrystusie czytamy w ostatniej księdze Nowego Testamentu, że On jest początkiem i końcem. On jest Alfa i Omega. A więc to imię, gdy jesteśmy wzywani, by chwalić imię Jahwe, my w Nowym Przymierzu raczej nie wzywamy tego imienia. To nie znaczy, że czasami ono się nie pojawia, czy to w naszych modlitwach, czy w pieśniach, ale wzywamy imienia Pana Jezusa Chrystusa, w którym nasz Bóg Jahwe jest objawiony. Więc te wszystkie miejsca Starego Przymierza, które czytamy, gdzie to imię Jahwe się pojawia, ono nie straciły nic na swojej aktualności. My dzisiaj, czytając te miejsca, możemy na nie powiedzieć Amen w Jezusie Chrystusie i wychwalać naszego Boga w tym imieniu, które zostało nam darowane, które, jak czytamy, jest ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wymienione w tym wieku, a nawet w przyszłym. I druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to Jego cuda. Tutaj zauważcie, kilkakrotnie w tych kilku wierszach, które przeczytałem, pojawia się to słowo cuda. Jego wielkie cuda, wszystkie Jego cuda, aby rozmawiać o wszystkich Jego cudach, aby dziękować Mu za Jego cuda, aby pamiętać, przypominać sobie Jego dzieła, Jego cuda, które uczynił. Bóg jest Bogiem cudów. Nasz Bóg jest Bogiem, który przeprowadził Izraela suchą nogą przez Morze Czerwone. Nasz Bóg jest Bogiem, na którego słowo padły mury Jerycha. Owszem, Izraelici tam trąbili na swoich trąbach, krążyli wokół miasta, ale wiemy, że nie to zburzyło mury Jerycha, ale wielki Bóg sprawił, że mury Jerycha runęły. I w Nowym Testamencie widzimy Jezusa czyniącego wielkie cuda. Widzimy Jezusa uzdrawiającego chorych, wskrzeszającego zmartwych. Tam już nie ma rozstępujących się wód, ale mamy Jezusa, który chodzi po wodzie. Tam już nie ma murów miasta, które padają, ale tam są ludzie, którzy są podnoszeni do życia, budowani do nowego życia. Ale widzimy Boga cudów. I dzisiaj czytamy o różnych cudach. Czytamy o różnych dziełach Boga, które Bóg czyni. W tym tygodniu czytałem długie świadectwo, w którym było wiele cudów. Braci z czasów powojennych, żyjących w byłym Związku Radzieckim, doświadczający cudownych rzeczy, uzdrowień, zmartwychwstań, cudownych rzeczy, wielkich cudów. niezwykłych rzeczy. Czytając tego typu świadectwa, może niektórzy z nas myślą: o, szkoda, że dzisiaj my tego nie widzimy. Szkoda, że my dzisiaj takiego czegoś nie doświadczamy. Gdzie jest Bóg cudów? Czy my w ogóle wierzymy w tego samego Boga, w którego oni wierzyli? Czy może wierzymy w jakiegoś innego Boga? Albo może oni mieli inną wiarę niż my mamy? Może my nie mamy takiej wiary, jaką oni mieli? Dlaczego wtedy Bóg czynił takie cudowne rzeczy, a dzisiaj nie widzimy ich tak wiele? Albo przynajmniej pośród nas ich nie widzimy. Może gdzieś tam są, może w Afryce są, może w Chinach są, może w Ameryce Południowej są, może na jakichś wyspach są. Ale czy my widzieliśmy takie rzeczy? Czy my widzieliśmy takie cuda? Nie wiem, jak wy odbieracie takie świadectwa, jak czytacie je. Czy ogarnia was nostalgia? Czy ogarnia was frustracja? Czy ogarnia was poczucie niewiary? Co się dzieje w naszych sercach, gdy czytamy takie świadectwa? Czy jesteśmy zachęceni, żeby teraz modlić się i też doświadczać takich rzeczy, czekać na nie i gdy je zobaczymy, to wtedy powiemy: poznaliśmy takiego Boga, jakiego oni znali. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że znamy tego Boga, że wierzymy w takiego samego Boga, chociaż nie widzieliśmy takich cudów, chociaż nie doświadczyliśmy takich rzeczy? Ciekawe jest czytać biografie Bożych ludzi. Czytając o tych wielkich cudach, o których ci bracia wspominają, czytałem je równolegle historię, czy raczej słuchałem. Słuchałem historię misjonarzy, którzy służyli naszemu Panu w różnych miejscach. Ich historie są zupełnie inne. Nie doświadczali uzdrowień, nie doświadczali mówienia językami, tak jak tamci bracia, ale doświadczali innych cudów. Doświadczali szczególnej Bożej obecności w cierpieniach. Doświadczali zbawienia ludzi. Doświadczali cudów Bożych, widząc ludzi, którzy po raz pierwszy otrzymywali Słowo Boga przetłumaczone na ich język. I ich duchowe oczy się otwierały i zostali przywracani do życia. Zachęcam was, bracia, siostry, byście patrzyli szeroko na Boże działanie i na Boże cuda. Żebyście nie zatrzymywali się na jednym rodzaju cudów i nie wywyższali jednego rodzaju cudownego Bożego działania nad inne cudowne Boże działanie. Przeczytajcie historię Henry'ego Martina, misjonarza do Indii i Persji, który tłumaczył Boże Słowo na języki indyjskie, na język perski, który miał okazję udać się do samego sułtana i wręczyć mu kopię Słowa Bożego, który w gorączce umierał w wieku 31 lat, samotnie porzucony przez wszystkich. Czy ten człowiek miał słabszą, gorszą wiarę od tych braci w Związku Radzieckim powojennym, dlatego że w gorączce umierał w samotności w wieku 31 lat i Bóg go zabrał z tego świata? Czy jego życie było życiem cudów, czy było życiem suchej wiary pozbawionej cudów? Przeczytajcie historię Davida Brainarda, misjonarza do Indian Ameryki, który zmarł w wieku 29 lat na gruźlicę, który modlił się godzinami w śniegu, tak że śnieg topniał wokół niego. Człowieka, który oddał życie, by ratować Indian. I wielu się nawróciło dzięki jego posłudze, krótkiej posłudze. To była bardzo krótka posługa, niewiele lat. Kiedy umierał, leżał w domu, jakże on się nazywał, taki też znany amerykański kaznodzieja, Jonathan Edwards, dziękuję. Leżał w domu Jonathana Edwardsa, którym się jego, tym umierającym Davidem Brainardem opiekowała się córka Jonathana Edwardsa. Nie miała nawet 20 lat. Zaraziła się od niego gruźlicą i krótko po nim też umarła. Czy Jonathan Edwards, jeśli znacie jego historię, historię przebudzenia, jakie Bóg przywiódł do Ameryki za jego głoszenia, za jego służby, człowiek modlitwy, człowiek wielkiej wiary. Dlaczego Bóg nie uzdrowił jego córki? Dlaczego nie uzdrowił Davida Brainarda? Dlatego, że Jonathan Edwards miał za słabą wiarę? Czy miał inną wiarę? Czy miał innego Boga? Nie. Dlatego, że Bóg działa w różny sposób. Bóg działa poprzez udzielenie życia, a czasami działa przez śmierć. Czasami działa uzdrawiając człowieka. I wtedy objawia się Jego chwała. Czasami działa, pozostawiając człowieka w słabości i chorobie i dając mu łaskę, by kochał Boga, by wielbił Boga, by składał świadectwo o dobroci Boga, tak jak czyni od lat Joni Erickson Tada, która jest sparaliżowana i która jest wielkim świadectwem Bożej chwały, Bożej mocy i Bożych cudów, będąc na wózku od tylu lat. Niestety niektórzy wierzący robią różnicę między wiarą Joni, a między wiarą innych, którzy doświadczają cudów uzdrowień. Ja, patrząc na przestrzeni lat, na jednych i na drugich, podziwiam Boga w Jego uzdrowieniach, podziwiam Boga i raduję się w takich cudach, kiedy widzę te rzeczy i po ludzku chciałbym tylko tego. Gdybym miał wybierać, to wybrałbym za każdym razem uzdrowienie. Za każdym razem wybrałbym tego typu cuda, żeby rodzina się pojednała, żeby nie było rozpadu rodziny, żeby nie było śmierci, żeby nie było choroby. Ale Bóg różnie wybiera, Bóg różnie decyduje. Czasami oczywiście możemy przypisać to ludzkiej niewierze. Tak, czasami wynika to z braku modlitwy Bożego ludu. Czasami wynika to z braku wiary. Zgadza się. I tu jesteśmy winni tego i z tego winniśmy pokutować i robić wszystko, byśmy byli ludźmi modlitwy i ludźmi wiary. Z drugiej strony czasami Boże cuda objawiają się w pośród cierpienia, w pośród klęsk, w pośród niepowodzeń. Kiedy czytam czy słucham historii misjonarzy i widzę, jakiego rodzaju nieszczęścia na nich przychodziły, jakiego rodzaju klęski. Ostatnio też słuchałem historii Williama Tyndale'a, który tłumaczył Słowo Boże. I jak czytałem czy słuchałem o tym, co jemu się przydarzało, jak statek z rękopisami zatonął i z przetłumaczonymi, świeżo wydrukowanymi Bibliami w czasach, kiedy to było zabronione, kiedy można było za to śmierć ponieść. Drukarze, którzy drukowali Biblię w tamtych czasach, ginęli, byli zabijani i statek tonie z rękopisami, z świeżo wydrukowanymi Bibliami. Czy w tym jesteśmy w stanie zobaczyć rękę Boga i cudowność Boga i oddać Mu chwałę, tak jak zrobił to William Tyndale? Czy też powiemy, tu jakieś niepowodzenie, tu za mało modlitwy, tu brak wiary, to nie jest Bóg Abrahama, to nie jest Bóg Mojżesza, który otwierał morze i przeprowadzał suchą nogą. Jak szeroko myślimy o cudowności Boga i o Jego cudach? Czy jesteśmy chwalić Boga we wszystkich Jego wyrokach, tak jak tutaj Dawid wzywa synów Asafa, aby chwalili Boga za wszystkie Jego dzieła? Popatrzmy na życie Dawida. Czy było ono usłane cudami, powodzeniem, samymi rzeczami, które my dzisiaj, wielu z nas, nazwałoby cudami? A ile tam było niepowodzeń, ile tam było porażek, ile tam było bolesnych lekcji, ile tam było cierpienia? Dawid widział w tym Boże cuda, widział w tym Bożą łaskę, widział w tym Bożą chwałę. I jego psalmy, jak widzimy, są pełne narzekania, biadolenia i dziękczynienia i uwielbienia. I bracia i siostry, nie umniejszajmy jednego i drugiego. Nie umniejszajmy czasu łez. Nie umniejszajmy czasu cierpienia. Nie umniejszajmy jakiegokolwiek Bożego zrządzenia w naszym życiu. Oczekujmy wielkich rzeczy. Módlmy się o wielkie rzeczy. Ale nie miejmy klapek na oczu, patrząc tylko wąsko i mówiąc tylko tak, tylko tak, tylko tak. Ja tego nawet nie chcę słuchać, o tych cierpieniach, o tych problemach, bo to burzy moją wiarę, bo to diabelski głos, żeby zniszczyć moją wiarę. Nie, to nie jest diabelski głos. To Bóg, który działa w różnorodny sposób. To Bóg, który wyprowadza Piotra z więzienia, ale który pozwala, by Jakub został ścięty. To Bóg, który decyduje o naszym życiu, o wszystkim, którego mamy wielbić w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach. I wzrastać w poznaniu tego Boga, w Jego zrządzeniach dla nas, w Jego przeznaczeniu dla nas, bracia i siostry. Wspominajmy wszystkie Jego cuda, rozmyślajmy o nich, opowiadajmy o nich, cieszmy się nimi, ale nie zawężajmy Bożego działania tylko do tego, co nam się wydaje za cudowne, ale przyjmijmy całe objawienie Boże, którym widzimy Elizeusza, Eliasza, Daniela, ale mamy też Jeremiasza, płaczącego, Mamy Izajasza, który z jednej strony ma cudowne wizje Boga i doświadczenie Boga, niezwykłe, cudowne, a z drugiej strony ciągłe cierpienie, ciągłe niepowodzenia w jego służbie i w końcu męczeńską śmierć przed sobą. Oglądajmy Boga i chwalmy Boga i wywyższajmy Boga w jego różnorodnym działaniu. Bracia i siostry, niechaj nasze świadectwa Boga nie będą jednostronne. Ja myślę, że dzisiaj w Kościele słyszymy tak mało świadectw, dlatego że mówimy tylko właśnie te świadectwa jednostronne. Nie umiemy dzisiaj wychwalać Boga i mówić o Jego cudach w pośród cierpienia. To gdzieś we współczesnym Kościele jest wstydliwe. To gdzieś we współczesnym Kościele przestało być cudowne. Musimy sięgnąć do świadectw naszych braci i sióstr z historii i naprawdę czytać ich świadectwa, jak oni w swoich dziennikach piszą o Bożym działaniu w swoim życiu. Ile tam jest łez, ile tam jest wzdychania, ile tam jest przeciwności i cudowności Boga. Oby Bóg uczył nas, bracia i siostry, być Jego chwalcami w każdym czasie. Z jakimkolwiek sercem przychodzimy dzisiaj. Niechaj słowa tego psalmu, tutaj fragmentu tego psalmu, które przeczytaliśmy, zachęcą nas, bracia i siostry, byśmy głośno śpiewali naszemu Panu, byśmy wysławiali Jego święte imię, byśmy rozmyślali i rozmawiali o wszystkich Jego cudach, abyśmy chlubili się Jego świętym imieniem i radowali się tym, co nam dał, tym, co nam objawił. Pragnijmy więcej, szukajmy więcej. Nie zatrzymujmy się na tym, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy, ale lgnijmy do Niego całymi sercami. Otwórzmy się na wszystko, co On ma dla nas. Oby Jego Duch obficiej w nas działał. Oby Jego łaska obficiej na nas się wylewała. Obyśmy mieli więcej i więcej świadectw Jego cudownego działania pośród nas. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Boże, jakże jesteśmy wdzięczni za Twoje wielkie cuda. Jakże jesteśmy wdzięczni, Panie, za czasy, w których objawiałeś się i objawiasz się w cudowny sposób, w wielki sposób. Wierzymy, że jesteś wielkim Bogiem i czynisz wielkie rzeczy dla wszystkich, którzy Tobie ufają. Daj, Panie, byśmy w naszych sercach nie dyktowali Tobie, co masz czynić i jak masz czynić i kiedy masz to czynić. Ale daj nam być ludźmi wiary, którzy ufają Tobie, którzy czekają na Ciebie i którzy z pokorą i wdzięcznością przyjmują Twoje zrządzenia, przyjmują Twoje wyroki, chwaląc Ciebie. Panie, chcemy składać przed Tobą nasze prośby, tak jak rozumiemy, tak jak czujemy, tak jak wydaje nam się, że byłoby dobrze, ale chcemy we wszystkim, Panie, mówić nie moja wola, ale Twoja. Niechaj się stanie. Niech się dzieje Twoja wola w naszym życiu. I Panie, niechaj nasze serca będą pełne uwielbienia dla Ciebie, za Twoją wolę. Niechaj nie będzie w nas niewiary, która neguje Twoje działanie, kiedy ono nie jest takie, jakie widzimy w życiu brata czy siostry. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie, wiedząc, że nie działasz szablonowo, że nie czynisz wszystkiego tak samo w życiu wszystkich, ale w różnym czasie, w różnych miejscach, w życiu ludzi działasz w różny sposób. Pomóż nam, Panie, przyjąć Twoje działanie w naszym życiu i pragnąć Ciebie, i ufać Tobie, i poddawać się Tobie, abyś mógł czynić większe rzeczy i w większej mierze w każdym z nas, w życiu naszych braci i sióstr. O to chcemy Cię prosić, Boże. O Twoje cuda w naszych rodzinach, o Twoje cuda wśród ludzi wokół nas, o Twoje cudowne zbawienie, o Twoją cudowną przemianę, uzdrowienie duszy, ducha, ciała. Panie nasz, prosimy, ucz nas słuchać Twojego głosu i słyszeć wszystko, co do nas mówisz. Nie zatykać naszych uszu na te rzeczy, które nie są miłe naszemu ciału, ale przyjmować całe Twe objawienie i widzieć Twoje cudowne działanie w Twoich różnorakich dziełach na całej ziemi i również w naszym życiu. Panie, bądź uwielbiony dzisiaj pośród nas. Przyjmij dziękczynienie i uwielbienie, które przynosimy Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, w którym się nam doskonale objawiłeś, w którym dałeś nam zbawienie i życie wieczne. Wielki cud Golgoty, wielki cud zmartwychwstania, wielki cud wylania Ducha, nowe życie, które jest naszym udziałem przez wiarę w Jezusa. Prosimy, daj nam i dzisiaj przeżywać pełnię Twojego działania i obecności pośród nas. Niechaj Twój Duch działa w każdym z naszych serc. Prosimy, bądź wywyższony, bądź uwielbiony, kochany nasz Boże. Amen.